studiu Radia UWM FM jest pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka, a to oznacza, że czas na recenzję nowości książkowej. Witam panią bardzo serdecznie w lutym.
Dzień dobry.
I dzisiaj bohaterem naszej recenzji będzie Zygmunt Bauman. Socjolog, filozof, eseista, tak go możemy określać. Bardzo znana postać w polskiej nauce. A będziemy o nim mówić za sprawą biografii, którą napisał Dariusz Rosiak pod tytułem po prostu Bauman. Dariusza Rosiaka można kojarzyć z radia, przynajmniej jego głos, a konkretnie z programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jest to też autor innych książek. Specjalizuje się w tematyce międzynarodowej. Jak widać, też zachciało mu się zająć Zygmuntem Baumanem. No i właśnie, jaki tutaj obraz Baumana, że tak powiem, nam proponuje Dariusz Rosiak?
Tutaj mamy do czynienia z taką książką, która w dość, bym powiedziała, obiektywny sposób tą biografią Baumana się zajmuje, aby, mam takie wrażenie, nie posądzić autora o jakąś stronniczość i aby, broń Boże, nie zarzucić mu, że trzyma czyjąś stronę. Dlatego, że Bauman właśnie w takim popularnym, ale publicznym odbiorze, nawet spotkałam się z taką potoczną opinią, że to ten komuch. Mhm. Tak więc Bauman, jeśli nie zna się jego książek, jeśli nie zna się jego poglądów na temat współczesnej kultury i one są naprawdę bardzo interesujące i jakby tym się nie pasjonuje, to jest znany właśnie przede wszystkim jako bohater niecnych takich zdarzeń, które miały miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim, na Uniwersytecie Gdańskim i właśnie postrzegany jest poprzez te kontrowersje, które związane są z jego różnymi takimi funkcjami, które pełnił po 1945 roku w Polsce. I Rosiak chce przyjrzeć się temu tak bardzo szczegółowo, ale ostatecznie pozostawia czytelnikowi osąd. I myślę, że to jest taka dobra strona tej książki, że przedstawia różne wizje, to co mówi Bauman na ten temat, choć czytam co nie mówi, ale przedstawia również fakty, dokumenty wyciągnięte z IPN-u, opinie jego znajomych na ten temat, żyjących jeszcze, czy gdzieś tam.
Przedstawia dowody, że zrobił jakieś śledztwo, prawda? Na przykład w sprawie, czy gdzieś tam
tak, ma to taki
widniał w takich kontrowersyjnych bardzo, czy odpowiadał na przykład za jakieś zabójstwa, czy w takich bardzo takich, z którymi komuniści mogli być
kojarzeni,
że niczego nie odkrył.
Ja tak niczego nie odkrył, żeby tutaj od razu usprawiedliwić Baumana, choć funkcje, które pełnił, rzeczywiście były takie poważne, bo właśnie w dużej mierze był odpowiedzialny właściwie trochę za indoktrynację, bym powiedziała, że był instruktorem, szkoleniowcem, wykładowcą, ale formalnie jest to potwierdzone właśnie dokumentami, że podpisał zobowiązanie w 1944 roku do współpracy jako agent informacji wojskowej o pseudonimie Semion.
Abstrahując już od tych historyczno-politycznych rzeczy, to chciałabym jeszcze wyłuskać coś z tej książki, co będzie takim osobistym obrazem Baumana. Więc jawi nam się jeszcze, prawda, taki Bauman, naukowiec, który bardzo szybko pnie się po szczeblach drabiny kariery naukowej. Ja tu sobie taki cytat otworzyłam, przygotowałam. To zacytuję. W 1954 roku robi magisterium, w indeksie ma same piątki i pod kierunkiem Szafa, to jeden z profesorów jego, broni pracy o neokantowskiej szkole badeńskiej pod tytułem Nauki przyrodnicze i nauki społeczne w ujęciu Rickerta i Windelbanda. Z marszu przystępuje do pisania doktoratu, wówczas nazywanego pracą kandydacką na temat brytyjskiego ruchu robotniczego. Obroni ją 2 lata później. Na dalszych stronicach książki możemy przeczytać fragmenty recenzji jego doktoratu, który zebrał dobre opinie.
Jeszcze warto dodać, że, czyli przypomnimy, w 56 doktorat, a w 60 roku już obronił pracę habilitacyjną.
Tak.
Żeby odejść, no bo musiałyśmy dokonać tutaj takiego wstępu, właśnie, który wiąże Baumana z tą polityką, z historią też współczesną Polski, ale oczywiście pasją życia była nauka. Były działania właśnie takie polegające na wiecznym pisaniu. Właściwie Bauman cały czas pisał. Coś pisał. I tych książek rzeczywiście, a szczególnie kiedy poszedł na emeryturę, to już w ogóle jeszcze w ostatnim roku życia napisał bodajże 2 książki. Z tego, co pamiętam właśnie tutaj.
Tak, jeszcze w takim, tutaj już na samym końcu książki mamy informację, że w takim złym stanie zdrowia, kiedy już praktycznie nie wychodził z domu, a nawet nie ruszał się z łóżka, to jeszcze napisał książkę.
Tak. A zatem ta służba nauce, tak byśmy mogli powiedzieć. I później to już też się potoczyło. Zrobił tę habilitację, został redaktorem studiów socjologicznych, został później szefem katedry socjologii ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim, właściwie do momentu zwolnienia.
Tak. No i też przy okazji właśnie tych jego naukowych, uczelnianych losów dowiadujemy się, że był wykładowcą, który potrafił zainteresować audytorium, że mówił w taki sposób, że wszyscy go słuchali i tam jest porównanie w przeciwieństwie do na przykład Leszka Kołakowskiego, którego podobno nie dało się słuchać. No niestety...
Właśnie, to jest taki, można by było powiedzieć, że taki ideał właśnie wykładowcy, tak? Czyli wykładowcy czy pracownika naukowego, że nie dość, że tworzy naukowe prace, to jeszcze jest dobrym dydaktykiem. Mało tego, tu znowu zajrzyjmy troszeczkę do jego życia rodzinnego, był także bardzo dobrym ojcem. I to on był w domu odpowiedzialny za gotowanie obiadów i swego czasu, tak jak się tam usprawiedliwiał, że praca akademicka na to mu pozwalała, właściwie opiekował się swoimi trzema córkami.
Tak, i nawet to były bliźniaczki jedne, prawda?
Więc
jak akurat tak przypadło, że jego żona była chora i musiał w nocy małymi dziećmi, no niemowlętami opiekować się i robił to. Także...
Tak, więc taki bardzo, bym powiedziała, prawdziwy człowiek, który miał też duże doświadczenie w różnych sferach życia, bo nie powiedziałyśmy o tym, ale przecież ważnym rysem, i myślę, że to jest ten dobry moment teraz, żeby powiedzieć, było jego pochodzenie żydowskie, które ukształtowało jego życie. I tutaj w tej książce też już rozmawiałyśmy poza audycją wcześniej, że właściwie mało jest takich obrazków typowych dla życia, nie naukowego, nie politycznego, nie publicznego, ale właśnie ten pierwszy etap dotyczący jego wychowania, na przykład tego, że mama jego bardzo dobrze gotowała i w związku z tym był grubasem i Żydem, jak pisze Rosiak. I
tak,
ta obawa o sobie mówi, że to już w ogóle go naznaczało podwójnie. Ponieważ mieszkali Baumanowie w Poznaniu, to było takie miasto, w którym nie było tej diaspory żydowskiej bardzo dużej, to on chodził do szkoły, gdzie było kilku, czy w klasie jego chyba był sam, albo później jakiś tam jeden kolega dołączył, więc był niestety...
to żydowskie pochodzenie.
Tak, dyskryminowany ze względu na pochodzenie.
Tak. Udało się też w kontekście komunizmu, bo przecież wiadomo,
ale
że...
Ale udało im się uciec przed Holokaustem do Związku Radzieckiego, ale tam też nie było tak pięknie, bo też gdyby nie matka, która pracowała gdzieś tam w jakiejś stołówce i
tak,
dostarczała...
Tak, tak.
Już dzisiaj to słowo
już
tak wychodzi z obiegu. No to oni przeżyli. Rzeczywiście później jakby był zmuszony do tego, żeby wstąpić do milicji, potem do wojska. No i tak to się wszystko potoczyło.
No
bo przyszedł rok 68.
No przyszedł 68 i tam też są takie momenty, gdy Bauman się trochę rozczarowuje tym komunizmem. Ta ekscytacja go powoli opuszcza, gdy zaczynają ginąć ludzie, na przykład w 56 roku. No, tak wiadomo.
Tak, zresztą on zostaje...
Podobna droga, prawda, jak i innych intelektualistów, którzy byli zafascynowani, początkowo widzieli w tym systemie politycznym szansę na lepsze życie, zwłaszcza ci doświadczeni wojną, prawda?
Ci doświadczeni wojną, ale też ci młodzi, którzy no musieli w coś uwierzyć, prawda?
No,
musieli się jakoś,
tak,
w jakąś ścieżką, jakieś życie sobie uporządkować.
No właśnie, tak zastanawiam się, jakbyśmy tutaj słuchaczom mogły zaanonsować te proporcje, to jeżeli ktoś spodziewa się bardziej chciałby Baumana prywatnie, czy bardziej chciałby osadzenia w kontekście polityczno-historycznym, to czego tutaj jest więcej? Chyba jednak tego kontekstu. Prawda?
Tego kontekstu jest bardzo dużo. Tutaj właściwie Bauman mówi niewiele, jakby można było powiedzieć, niewiele jego niewiele, sporo jest, ale w proporcji na pewno mniej niż wypowiedzi różnych jego i znajomych, i przyjaciół, gdzieś nawet niedosłownie z tego czasu, ale z poprzednich lat, bo już czasem nieżyjących. Dużo komentarzy, dużo fragmentów, dokumentów. Rosiak jakby każdą wypowiedź swoją, to ten obiektywizm tutaj właśnie przeważa. Zasadnia, prawda?
Tak. Jakimiś tam... Tutaj bibliografia jest dość szeroka,
bogata,
prawda?
Bogata. No i też może taką, jeśli by o słabościach mówić tej książki, to dopiero na końcu pojawia się ten Bauman, który jednak zyskał sławę światową. Czyli dopiero na końcu są takie rozdziały, które streszczają właściwie jego dokonania na polu naukowym. A prawda jest taka, że to śledztwo takie wokół życia, dlaczego zrobił to, dlaczego tak. I taką najważniejszą, i to chyba też trzeba powiedzieć, bo może słuchacze powinni właśnie zacząć spotkanie z Baumanem od jego książek. żeby go zrozumieć, żeby zrozumieć jego też
i chyba warto wiedzieć, co on jednak o tym tak zwanym postmodernizmie sądził.
Czy o nowoczesności.
Czy też tutaj, tak jak mamy na okładce książki, że był specjalistą od naszych czasów, najważniejszym krytykiem, ale też specjalistą chyba możemy tak powiedzieć. Tak.
Mimo podeszłego wieku bardzo w ogóle lubił młodzież i potrafił z tą, z tą młodzieżą nawiązać kontakt. I potrafił, no bo mnie się wydaje, że te różne konstatacje dotyczące kultury współczesnej, one też są taką dobrą podpowiedzią dla młodych ludzi, którzy znajdują się w tym chaosie takim ponowoczesnym. Tej płynne, bo on taki termin, płynna nowoczesność, płynna nowoczesność, ponowoczesność. Tak. Bo właśnie tak jakby tłumaczy, że to tak jest, prawda? Że nie musimy, znaczy człowiek jest pełen niepokoju, jest słaby, ogarnięty w ogóle taką bezideowością, nie wie, co ma zrobić, bo tak świat do tego doprowadził, ale to jest proces, mówi Bauman. I jakby nie bójmy się tego procesu. Jak się przeczyta jakby takie uporządkowane wywody naukowe, to ja mam takie przynajmniej wrażenie, że człowiek się jakoś odnajduje w tym wszystkim, bo się jakoś stawia wobec tego. Tak? Mój świat jest owładnięty konsumpcjonizmem, ale wtedy my, ale może my, i wtedy takie osobiste są dywagacje. No dobrze, ja nie jestem aż tak owładnięty, bo na przykład nie robię tego, nie robię tego.
Są krytycy cytowani jego twórczości. Pod koniec, ale też wcześniej, kiedy na przykład ktoś mu tam zarzuca, że Bauman pisze o Holokauście, którego nie przeżył, a dlaczego nie napisał na przykład o komunizmie, który okazał się porażką, prawda? I który przeżył i w którym przecież tak głęboko uczestniczył.
No tak.
Także,
no,
także też, chodzi mi, że jakiś obiektywizm jest, chyba Rosiak.
Że on nie jest naukowcem, tylko jest eseistą.
Tak, to, i to też mamy, też, prawda?
Tak. No ale no, nie przeżył, co prawda, ale jego żona, tak, Janina Bauman Lewinson z domu przeżyła dzięki zresztą pomocy Polaków, a przede wszystkim, ale bliskich takich swojej niani, i ona była i ukrywała się po stronie aryjskiej i potem w getcie też i, no i udało się jej matce i siostrze przeżyć. Potrafił to nazwać. To jest oczywiście dość kontrowersyjne i spotkało się z zarzutami na przykład Henryka Grünberga czy innych Żydów, czy intelektualistów, którzy też tym problemem się zajmowali, że jednak Bauman mówił, że zagłada była możliwa, bo właśnie nowoczesność do tego doprowadziła, że to był taki proces jakby przemysłowy. Żydzi byli produktem.
A mnie na koniec nasuwają się takie dwa wnioski, a mianowicie pierwszy jest taki, że jeszcze odnośnie książki, jak zaczynałam czytać, nie powiem już jakim, książka zaczyna się taką ładną sceną, taką bardzo życiową, egzystencjalną, a potem mamy to przejście do takiej siermiężności tego komunizmu i tych wszystkich losów zawiłych i tak dalej. Pamiętam uczucie swoje z tej książki, że zaczęłam czytać, takie było ach we mnie, a potem tak trochę, nie to, że opadły te emocje, ale zupełnie innego rodzaju nastąpiły.
Tak, no nie jest to łatwa lektura. Tak. Myślę, że możemy...
No taka
możemy
wymagająca nam, ale też dobrze chyba.
Ale
bo...
tak jak to Maria Janion mówiła, no nie możemy ciągle tylko żyć w karnawale, musimy też trochę pocierpieć.
O, to prawda. Tak. Poza tym podobno z tego, co cięższe, co trudniejsze, jakby są lepsze owoce, więc chyba...
No na pewno. Przemyśleń też, tutaj jest bardzo wiele na różnych poziomach.
A drugi wniosek jest taki, że dzisiaj gościem w audycji był Paweł Piotr Reszka, który opowiadał mi o reportażu Płuczki poszukiwaczy żydowskiego złota. Słuchacze już wiedzą, o czym to było, więc nie będę powtarzała, ale gdzieś ten żydowski wątek historii tego narodu, jego traum i różnych kolei losu się w tej audycji zazębił. I to zupełnie przypadkowo, ponieważ książkę wybierałyśmy jeszcze zanim ja umówiłam się z Pawłem Piotrem Reszką.
Takie w najnowszej literaturze widać taki rys, który nazwał bodajże tak, Przemysław Czapliński uwspółcześnieniem Holokaustu.
Tak.
I te wszystkie właśnie wystąpienia, różne książki dotyczące przeszłości, one w tym nurcie takim właśnie, który ma jeszcze pokazać właśnie takie zapomniane, nieopisane wątki holokaustowe.
No i jeszcze się wpisuje w obchody wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, tak, które kilka dni temu miały miejsce, więc jakoś to się tak zupełnie samoistnie zazębiło. Mam nadzieję, że słuchaczom, którzy jeszcze potrzebowali coś o tej tematyce się dowiedzieć, to im się spełniło. Mam nadzieję, cieszę się w sumie, że tak wyszło. Dziękuję bardzo pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka. To była recenzja nowości książkowej. I to już wszystko w lutowym wydaniu Kortowskiej Audycji Literackiej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję, która już w niedzielę 1 marca. Do usłyszenia, Marta Wiśniewska.